Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Michał Zenkner, Partia Razem, dzisiaj jest naszym gościem.
Dzień dobry.
W czerwcu Partia Razem ruszyła w trasę, w Polskę gminną i powiatową.
Zgadza się.
I wróciliście, rozumiem.
Tak, wróciliśmy. Udało się nam wrócić. Nie wróciliśmy sami, bo wróciliśmy z nowymi sympatykami i członkami. Pozdrawiam.
I jaka jest Polska gminna i powiatowa, kiedy przyjeżdża Partia Razem? Ja zastanawiam się odzew, tak? No bo nie da się ukryć, że przecież jesteście w miarę świeżym ugrupowaniem, takim, które skupiało się przede wszystkim na dużych miastach. No rozumiem, Polska gminna i powiatowa, no wyjeżdżacie w teren, chcecie dotrzeć do trochę innych ludzi.
Chodziło o to, żeby wyjść poza tą wielkomiejską bańkę. Zresztą to jest taki mit, który ciągnie się za nami od wyborów, że to jest partia hipsterów, którzy sączą na Placu Zbawiciela w Warszawie sojowe latte. A to jest nieprawda, no jak każdy mit, to jest coś stworzonego przez naszych przeciwników politycznych, ludzi, którzy nam niekoniecznie dobrze życzą. A Partia Razem nie tylko tutaj w Lubuskiem, ale też warto wspomnieć, że w innych regionach, na przykład w województwie lubelskim nasi przedstawiciele walczyli wspólnie z salowymi w Świdniku na przykład o ich miejsca pracy. Fabryka Toyoty w Wałbrzychu to też jest miejsce, w którym razem wspierało po prostu pracowników. Także to nie jest tak, że siedzimy tylko w tych wielkich ośrodkach i nie wychylamy spoza nich nosa.
Tylko realizujecie też te swoje postulaty, tak?
Tak, zgadza się. No a jaka jest Polska gminna, Polska powiatowa? Jest przede wszystkim niedoinwestowana. Ten model rozwoju, który był wdrażany przez ponad 20 lat ostatnio, który skupiał się na dużych ośrodkach, a jakby zakładał, że środki finansowe z tych dużych ośrodków będą skapywać do tych mniejszych, po prostu się nie sprawdza. Państwo się wycofuje z małych ośrodków, nikną szkoły, placówki zdrowia, biblioteki. Wszystko to jest niedofinansowane.
To też są też takie gminy, gdzie rzeczywiście te szkoły funkcjonują na dobrym poziomie, tak? Mają też, są takie miejsca, gdzie są zupełnie nowoczesne, czy ultranowoczesne.
Oczywiście są takie gminy, są takie miejsca, jak nie wiem, jak Lublin, jak Polkowice, które są po prostu bogate, gdzie to jakoś funkcjonuje jeszcze, nie?
A jak pan zareagował na wieść o tym, że po 8 latach zamrożonych podwyżek w polskim parlamencie w tej chwili rządzący mówią, należy się wszystkim godziwa płaca, wszystkim mamy na myśli rząd, ministrów, posłów, senatorów, czyli generalnie wszystkich tych,
którzy zasiadają. Procentowo te podwyżki, zdaje się, są wyższe dla rządu i dla...
No tam jest jakaś gradacja, natomiast nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo chodzi o to, że, nie wiem, pensja premiera wzrośnie na przykład dwukrotnie. I z jednej strony mówi się bardzo wyraźnie, nie może być tak, że na stanowisku ministerialnym czy wiceministra będzie pracowała osoba, która jest absolutnym fachowcem w danej dziedzinie za 4000 zł na rękę, bo po prostu nikt nie przyjdzie, nie znajdzie się fachowiec z dużym dorobkiem, który będzie chciał pracować za takie pieniądze, bo pracuje już w dobrych firmach na zdecydowanie lepiej płatnych stanowiskach. I z jednej strony ten argument myślę, że jest całkiem trafny, ale wczoraj opozycja torpedowała go w ten sposób w sejmowej wieczornej debacie, mówiąc, to pokażcie nam tych superfachowców, których w tej chwili macie w parlamencie, zwłaszcza, że mamy jak dotąd rekordową liczbę urzędników w ministerstwach. 118 osób jest dokładnie w tej chwili zatrudnionych.
To znaczy ja powiem tak, Partia Razem nie jest partią, która na sztandary brałaby sobie ideę tak zwanego taniego państwa, bo uważamy, że...
Hipsterzy nie mogą mówić o tanim
państwie. Nie, chodzi o sprawne państwa, a nie o tanie. Tak. Nie o państwo z kartonu, tylko państwo, które działa. Ale z drugiej strony, ja powiem tak, jeżeli chodzi o nasze postulaty dotyczące na przykład pensji posłów, to są 3 pensje minimalne. Jeżeli pensja minimalna wzrośnie do takiej sumy, że nowa pensja posła się jakby zmieści w tym schemacie, to jak najbardziej, oczywiście. Uważamy za błąd, że one były zamrożone w 2008 roku, bo jednak pensje budżetówki generalnie, nie mówię tu tylko o posłach i o ministrach i wyżej, powinny być rewaloryzowane najzwyczajniej w świecie.
A jak dyskutować z argumentem, że dajecie sobie w tej chwili podwyżkę i wytłumaczcie to pielęgniarkom, które jeśli coś dostają, to dostają jakieś drobne od czasu do czasu, jak już wyjdą na ulicę.
To jest straszna bezczelność, zwłaszcza w świetle słów minister Radziwiłła, też dosyć bogatego człowieka, nie ukrywajmy, który mówił, że pielęgniarkom zależy tylko na pieniądzach. Już pomijam płytkość tego i powierzchowność tego argumentu, bo tam było dużo jeszcze innych kwestii, na których zależało pielęgniarką protestującym w Centrum Zdrowia Dziecka. Ale no, tak jak mówię, no to zakrawa na sporą bezczelność. Zupełnie niedawno były te protesty i minister Radziwiłł powiedział to, co powiedział, a teraz nagle taka wolta.
Wiem, że wielu mamy takich polityków i parlamentarzystów, że najpierw coś chlapną, a dopiero potem, jak się gdzieś odsłuchają, czy zobaczą w telewizji, to zaczynają głębiej zastanawiać się nad tym, co powiedzieli. No, mamy takich, którzy brylują w internecie, na przykład z partii opozycyjnych, nazwijmy to, no, Ryszard Petru staje się powoli królem internetu i jego różnego rodzaju bonmoty, które zdarza mu się gdzieś wygłosić, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, co mówi. To jest tak, że oto widzi mikrofon, zaczyna coś mówić, a potem wychodzi z tego jakiś dramat.
No, tylko to jest jakby objaw kryzysu naszej klasy politycznej, która skupia się przede wszystkim na chodzeniu po tych studiach telewizyjnych, studiach radiowych.
Tak, też wczoraj ktoś powiedział, że część wiceministrów, którą mamy w tej chwili, to właściwie chyba są tylko od tego, żeby chodzić po studiach.
Tak, tylko nie ma, tylko jakby skupia się na tym, to jest właściwie cała doba polega na tym, że on ma rozplanowany, gdzie za chwilę sobie pójdzie, do którego studia, a nie ma czasu, żeby chociażby doczytać. I przez to takie lapsusy się pojawiają. No. A poza tym też, to jest taki problem, że nasi politycy, nie wiem, czy oni mają to jakoś zakodowane, czy po prostu tak jest, że starają się udawać, że znają się na wszystkim. A to jest naturalne, że człowiek po prostu
wszystkim
się nie zna.
No, nie każdy rzeczywiście ma odwagę cywilną, żeby powiedzieć wprost i wyraźnie, to nie jest moja działka, tym się nie zajmuję. Chociaż to byłoby najprostsze rozwiązanie i podejrzewam, że każdy dziennikarz byłby w stanie to zrozumieć. A wy zdążyliście z rozliczeniem kampanii wyborczej? Tak wywołałem Ryszarda Petru i od razu mi się przypomniało, że Państwowa Komisja nie przyjęła.
To znaczy nie, nie przyjęła sprawozdania Komitetu Wyborczego. My się oczywiście odwołamy od tej decyzji, to ja tylko tak szybko naświetlę, chodzi o sumę 10 000 złotych. No to jest bagatelka przy tych 20 kilku milionach wydawanych na kampanię przez PO czy przez PiS. Ta suma 10 000 została przelana bezpośrednio z konta partyjnego na konto Komitetu Wyborczego z pominięciem funduszu wyborczego. Suma ta została zwrócona później na konto partyjne. No ale finalnie PKW nie...
No jest błąd.
Jest to błąd, on został naprawiony. Skutkuje to tym, że musimy zwrócić do Skarbu Państwa 10 000 złotych, a w następnym roku musimy oddać bodajże trzykrotność tej... Znaczy, przepraszam, zostaniemy pozbawieni subwencji na trzykrotność tej sumy, czyli 30 000. Tak to wygląda.
Czyli, bo ja nie słyszałem o tym, żeby o partii Razem ktokolwiek mówił, natomiast wszędzie przebiła się Nowoczesna.
Bo jak porównam 10 000 i 2 miliony, to jednak coś jest tutaj bardziej medialne.
No medialne na pewno, chociaż wie pan, jak ktoś, urzędnik taki w Państwowej Komisji Wyborczej posługuje się przede wszystkim paragrafami i tym, co ma czarno na białym napisane, to dla niego to nie ma znaczenia, czy to będzie 5 zł, czy to będzie 10 000, czy to będzie 50 milionów. Po prostu jest błąd ewidentny, czyjeś niedopatrzenie.
No oczywiście, tylko jest jeszcze coś takiego jak duch prawa. I tutaj jakby widać ewidentnie, że nie jest to w cudzysłowie przekręt. Widać ewidentnie, że był to błąd człowieka. Został on naprawiony i miejmy nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy.
Nie trzeba daleko szukać. Podam panu inny przykład, bo od razu mi się przypomniało. Nie tak dawno mieliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta zwołaną z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz dotyczyła ośrodka zdrowia Promyk, ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Przede wszystkim, chociaż nie tylko oczywiście, i okazało się, że rzeczywiście nowa pani dyrektor, która tam jest, spóźniła się ze sprawozdaniem, tak na dobrą sprawę o jeden dzień, jeśli licząc to, że po drodze mieliśmy długi weekend. Miało być do 30 kwietnia, wpłynęło po długim weekendzie. I też tutaj wszyscy mówią bardzo wyraźnie, jest to błąd ewidentny. Miało być 30 kwietnia i nie ma znaczenia, co w nim jest, czy się wszystko zgadza, czy się nie zgadza. Miało być, nie było, więc tutaj przez analogię można powiedzieć, że są tacy, którzy ściśle trzymają się tych wszystkich przepisów.
No, oczywiście, oczywiście. To zobaczymy, zobaczymy jak to tam dalej będzie się toczyć. Mam nadzieję, że pozytywnie dla nas. No, jakby jesteśmy pewni swojego, wiemy, że nikogo
że wszystko
nie...
gra.
Tak, że wszystko gra.
Podobało się panu zdanie wicewojewody lubuskiego, że na Woodstocku nikt nie zginął?
Nie, no to jest jakieś kuriozum w ogóle, że taka impreza no, pozytywna, fajna, jakby pada ofiarą jakiejś takiej ideologicznej, zideologizowanej mocno walki politycznej. Tam jadą ludzie, żeby się dobrze bawić, a ktoś do tego dorabia jakieś szatańskie idee.
A może po prostu jest tak, że gdyby Woodstock miał swoją formułę taką, jak miał kiedy startował, czyli wyłącznie muzyka i koncerty, a nie wszystkie dodatkowe funkcje, które obrosły dookoła Woodstocku, to byłoby trochę łatwiej, bo wtedy można byłoby powiedzieć, ot, jest jakiś koncert, a teraz mamy koncert, teraz mamy Akademię Sztuk Przepięknych, teraz mamy znane osobistości, które przyjeżdżają rozmawiać nam z młodymi ludźmi, ministrów, polityków, byłych prezydentów, tak? Więc no, jakby chcąc, nie chcąc, gdzieś ta polityka dyskretnie weszła, no może nie przez płoty, które w tym roku były na Woodstocku, ale jednak pojawia się na Woodstocku.
To znaczy ja mam wrażenie, że przeciwnicy Woodstocku nie potrzebowali Akademii Sztuk Przepięknych, żeby go atakować. Ja kojarzę tego typu ataki środowisk takich prawicowo-narodowych od początku istnienia Woodstocku, wtedy, kiedy jeszcze to była impreza czysto muzyczna. Nie wiem, Jerzy Owsiak naraził się
A może właśnie jest tak, że Jerzy Owsiak się po prostu naraził przez lata wielu osobom i są tacy, no, którym nie odpowiada to, że działa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a potem jej konsekwencją, bo przecież to jest nagroda, jak twierdzi sam Owsiak, między innymi dla wolontariuszy, dla tych wszystkich osób, które zebrały się zawsze podczas finału, nagrodą jest właśnie Festiwal Woodstock.
To znaczy ja jeszcze powiem tak, nawet jeżeli dałoby się tę imprezę przypisać do bardzo luźny sposób do jakiejś opcji politycznej, do jakiejś opcji, szerszej opcji politycznej, powiedzmy, to czemu nie? Mamy na to miejsce w naszym pluralistycznym społeczeństwie, mamy miejsce na różne idee. Nie rozumiem, co jest w tym złego, skąd jakieś takie naciski administracyjne, co już uważam za skandal na tę imprezę.
A może po prostu mamy niebezpieczną Europę w tej chwili i ktoś uznał, że te naciski muszą być, bo nikomu na pewno nie zależałoby na tym, żeby doszło na tak wielkiej imprezie, która skupia setki tysięcy osób, do jakiegokolwiek incydentu. I zawsze potem, kiedy impreza się udaje i kompletnie nic się nie stało, no można wyjść i trochę jak wicewojewoda odtrąbić sukces. Nikt nie zginął, w domyśle świetnie było to zorganizowane. I to nie tylko ze strony organizatorów, ale tych, którzy narzucili jakąś formę, mówiąc chociażby o tym, że to impreza o podwyższonym ryzyku.
To znaczy, no nie, no, do mnie ta argumentacja nie trafia. No, oczywiście zawsze możemy mnożyć. Nasza władza ostatnio robi dużo, żeby obywatele jednak żyli w poczuciu większego niebezpieczeństwa niż to realnie wygląda.
Pan by się zgodził z takim zdaniem, że jesteśmy kompletnie nieatrakcyjni dla tych wszystkich, którzy mogliby tutaj przyjechać i próbować robić jakieś dziwne rzeczy, że Polska gdzieś na mapie.
Znaczy, mówi pan o terrorystach,
o
tak?
O terrorystach.
No to jest tak, no nikomu oczywiście nie życzę takiej aktywności terrorystów, no na razie tak to wygląda po prostu, że jesteśmy no marginesem dla
niektórzy mówią wprost, bo przecież wszyscy się obawiali, mamy trzy duże imprezy obok siebie, najpierw potężny szczyt NATO w końcu, tak, czyli wielką imprezę w Warszawie. Oczywiście jak zawsze trochę uciążliwą dla mieszkańców, ale nie ma to znaczenia, impreza absolutnie bezpieczna, chociaż tam przecież nie pracowały tylko polskie służby, ale też służby całego świata, tak, nad tym, żeby ten szczyt był bezpieczny. Potem potężna impreza, jaką jest Woodstock, no i za moment mamy Światowe Dni Młodzieży, przyjazd papieża, no wydawać by się mogło z punktu widzenia wojny religijnej, tak, czy wojny pomiędzy wyznaniami, że wręcz idealne miejsce do tego, żeby pokazać jakąś swoją aktywność. Dla oczywiście no, tych na przykład, którzy skupiają się pod sztandarami państwa islamskiego.
No powiem tak, oby było tak, że mamy świetnie pracujące służby, które po prostu sobie poradzą z takim ewentualnym zagrożeniem, no bo to jest jakby clue tego wszystkiego. Nie powinniśmy, rząd, partia rządząca nie powinni straszyć ludzi, powinni po prostu zadbać o to, żeby nasze służby działały dobrze i żeby rozpracowywały takie sytuacje w zarodku, żeby po prostu nie dochodziło do tragedii.
Czyli robiły to, co
powinny robić.
To, co powinny robić i to, co do nich należy. W parę dni temu czytałem duży artykuł na temat tego, że skoro mamy okres wakacyjny i kot udaje się na urlop, mówię o Komitecie Obrony Demokracji, bo w tym czasie nie organizowane są absolutnie żadne marsze, to świadczy o tym, jak słabi są ludzie, którzy skupiają się wokół takiej organizacji, bo czemu przeszkadzają wakacje, żeby się zorganizować, tak, i pokazać, że ma się coś do powiedzenia. No taka teza była postawiona po prostu, że skoro są wakacje, to pokazuje słabość tych, którzy stoją w opozycji do rządu. Chociaż tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że no, wakacje są takim czasem, kiedy ludzie średnio interesują się polityką i raczej nigdy niemal nie odbywają się żadne potężne eventy polityczne podczas wakacji.
No to jest teza na użytek jakiejś tam walki politycznej, to tam nie ma co ukrywać. No ludzie są ludźmi i potrzebują wakacji. No i tyle w tym temacie. Dlatego liczne organizacje, w tym partie, działają wtedy mniej prężnie, no bo po prostu jest mniej ludzi do roboty, mówiąc kolokwialnie. Jest to raczej naturalne i jakby no... No tak jak powiedziałem, no to jest teza na użytek
walki politycznej. Za moment zresztą parlamentarzyści będą mieli również wakacje.
No dobrze.
Bo one też standardowo się odbywają.
No dobrze, ludziom należą się wakacje.
I każdemu należy się to, żeby trochę odpocząć, a biorąc pod uwagę fakt, jak ciężko w ostatnim czasie pracują nasi parlamentarzyści, zwłaszcza po nocach, to tym bardziej można byłoby powiedzieć, że takie wakacje się należą. Obserwował on ostatnio to, co się dzieje w naszym mieście, w Zielonej Górze. Te wszystkie rozmowy związane z wzgórzami piastowskimi, z jakimiś konsultacjami, które mają się tam odbyć, z tym, jak inaczej do tematu podchodzi część aktywistów miejskich, a inaczej na przykład młodzi ludzie, którzy organizują się gdzieś i mają nieco inne zdanie niż jakaś grupa ludzi. No mówię o tym, co ewentualnie może wydarzyć się w przyszłości Wzgórza Piastowskie i ten trawnik z amfiteatrem zwany
trawnik, Polaną. Trawnik z amfiteatrem, to znaczy, no jeśli chodzi o nas, no to my jako Partia Razem uważamy, że na lodowisko znalazłoby się lepsze miejsce niż ta Polana. Ja osobiście mieszkam niedaleko amfiteatru, korzystam z tej Polany. Nie wiem, mogę opowiedzieć jak na przykład. No chodzimy z żoną sobie tam, siadamy na kocyku, czytamy książkę, jest obok nas, widzimy sporo innych osób, które robią mniej więcej to samo. Więc jest to miejsce używane, jeżeli zbudujemy tam lodowisko, do tego lodowiska będzie potrzebny powiększony parking najprawdopodobniej i to miejsce się zmieni.
No są tacy, którzy mówią, że dałoby się to teoretycznie wkomponować tak, żeby pogodzić jego wszystkie funkcje, dodać nowe funkcje, natomiast zachować też te funkcje kocykowo-książkowo.
To znaczy, nie, no jeżeli będzie to miejsce, w którym zaczną masowo parkować samochody, to nie będzie to samo miejsce, no nie ukrywajmy tego. Jesteśmy przeciwni, jakby to wydarzenie, które było organizowane bodajże pod koniec czerwca przez aktywistów miejskich, pokazało, że to jest miejsce, które jest używane po prostu przez mieszkańców okolicznych bloków, okolicznych osiedli.
Jak ostatecznie mieszkańcy zdecydują, bo jak mówi magistrat i radni, to oni będą mieli ostateczne zdanie w tym temacie. Jak mówią, niektórzy mieszkańcy są też tam podzieleni. Pewnie znajdziemy jak wszędzie zwolenników jakiejś inwestycji i jej przeciwników, ale jeśli rzeczywiście ma się to wydarzyć tak, że ostatecznie mieszkańcy przyjdą, skonsultują się, nie wiem, w formie pikniku, czegokolwiek, tak, aby to miało ręce i nogi, a ostatecznie dało jakiś efekt, no to chyba...
Jeśli mają to rzetelne konsultacje, to oczywiście je wspieramy, a no różnie z tym bywało, jeśli chodzi o nasze miasto.
10 minut już tylko zostało do 10:00 i to było na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Pan zaraz na urlop wyjeżdża, też odpocząć, też z książką.
Pan już tak, ja urlopował?
Się, ja się już wyurlopowałem.
Wydawał się taki wypoczęty.
No, tak to się dzieje w tym okresie. U wszystkich, bez względu na to, kto, skąd, gdzie, jak i dlaczego. Michał Zangtar, Partia Razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Udanych urlopów życzę Państwu.